Dzień dobry, a naszym gościem jest Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS-u i jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego w PiS-ie. Dzień dobry, panie rzeczniku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie rzeczniku, czy pan wie, gdzie Jarosław Kaczyński ukrywa te guziki do stopowania inflacji, o których mówił podczas konwencji w sobotę?
One nie są ukryte. One regularnie przecież w przeciągu ostatnich miesięcy pojawiały się w Sejmie, czy to w formie tarczy inflacyjnej, czy w formie obniżki podatków, czy w formie obniżki VAT na produkty spożywcze. No to są wszystko te guziki. Zdajemy sobie sprawę, że inflacja w znaczącej mierze przyszła do nas z zewnątrz, ale tu, gdzie możemy działać, to działamy.
Przynajmniej niektóre czynniki, które pan wymienił, ekonomiści uznaliby chyba raczej za czynniki proinflacyjne, a nie antyinflacyjne. Ale teraz konkretnie co będziecie robić? Bo prezes dużo czasu poświęcił temu, że macie jeździć po Polsce, opowieści o tej, którą macie przedstawiać wyborcom, a o najważniejszej rzeczy bardzo enigmatycznie mówił. Co zamierzacie zrobić w najbliższym czasie?
Konwencja była konwencją Prawa i Sprawiedliwości, więc tu było oczywiście mowa o aktywności partyjnej i tutaj stąd tyle o spotkaniach z Polakami, o wyjazdach w Polskę. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest zapleczem rządu Mateusza Morawieckiego, ale są sytuacje, w których ta różnica się w pewien sposób zarysowuje. Działania antyinflacyjne to działania rządowe. No i tak jak mówię, mamy już do czynienia z całym szeregiem podjętych decyzji i tu się akurat nie zgodzę. No pewnie są rozmaite szkoły ekonomiczne i to jest materiał na długie debaty ekspertów, no ale jednak staramy się tę pomoc kierować dość dokładnie, tam gdzie dość precyzyjnie. Dlatego na przykład wsparcie dla kredytobiorców tych, u których rata kredytu będzie przekraczała połowę dochodu na gospodarstwo domowe. Dlatego na przykład obniżka podatków, bo te pieniądze i tak by były na rynku, byłyby w budżecie państwa. Więc zamiast je dawać, więc to nie jest odkładanie nowych pieniędzy, zamiast je dawać do budżetu państwa, zostawiamy je w kieszeniach Polaków po to, żeby im ulżyć. Jakie będą kolejne działania? No, zobaczymy, jak się będzie rozwijać sytuacja. Na razie przedłużamy te środki, które już podjęliśmy. Nie oszukujmy się. No, inflację zawdzięczamy, mówiąc kolokwialnie, w znakomitej większości najpierw pandemii, oczywiście w jakimś stopniu również tym środkom, które były zastosowane, żeby uciec przed bezrobociem, bo to nam groziło przecież przez lockdowny, i w dużej mierze manipulacjom rosyjskim na rynku energii. I po prostu musimy się skupić na tych czynnikach, na chociażby pokonaniu Rosji i sprawieniu, że ten element zniknie.
Żeby zatrzymać czy zapobiec kryzysowi związanemu z COVID-em, zostało dodrukowanych około 140 miliardów złotych. Czy teraz w związku z tym zamierzacie te pieniądze ściągnąć jakoś z rynku? Zamierzacie ograniczyć wydatki, zacisnąć pasa?
Rzeczywiście, te środki polegające na przekazywaniu środków na przetrwanie przedsiębiorcom były dość powszechne w Europie. Takie były zresztą zalecenia nawet
Komisji
Europejskiej.
Tak, ale to nie pan nie mówi, czy to było powszechne, tylko teraz co zamierzacie zniwelować, bo były dobre skutki, ale
warto znać
jest też skutek
kontekst
w postaci galopującej w tej chwili inflacji.
Oczywiście i to jest, tak jak mówiłem, to jest tylko część przyczyn, ale no, tak, przecież drugą stroną tej monety, którą są niestety rosnące raty kredytów w wyniku wzrastających stóp procentowych, powinno być i w zdrowej ekonomii tego by się oczekiwało, wzrost oprocentowania lokat. No, staramy się wywierać presję na banki, żeby to następowało, żeby właśnie część tych pieniędzy, które dzisiaj są w obiegu, trafiały na lokaty. Zapowiada premier Morawiecki obligacje antyinflacyjne, które pozwolą zaparkować tę gotówkę. Więc oczywiście tego typu rozwiązania też są brane pod uwagę.
Ale jak zamierzacie zmusić banki do tego, żeby podniosły oprocentowanie lokat, prywatne banki? które są zapełnione pieniędzmi, nie potrzebują pieniędzy, bo lokaty są potrzebne bankom wtedy, kiedy mają ruch, mają do udzielenia kredyty, prawda, są im potrzebne te pieniądze, a w tej chwili one nie potrzebują pieniędzy.
Zmusić rzeczywiście jest trudno w warunkach gospodarki rynkowej i nikt nie zamierza tej gospodarki zmieniać. Możemy wywierać presję, możemy o tym mówić, żeby również klienci tych banków wywierali presję, możemy również jednak liczyć na większą odpowiedzialność tych banków, w których udziały ma Skarb Państwa, że one bardziej będą w stanie zrozumieć pewną odpowiedzialność sektora finansowego w trudnych czasach i po prostu wówczas mechanizm konkurencyjny, jeżeli tam pojawią się klienci.
A klienci jak mają wywierać presję na bank, żeby dawały wyższe... na banki, żeby dawały wyższe lokaty?
No w pierwszej kolejności przenosić na przykład swoje lokaty tam, gdzie to oprocentowanie jest najwyższe.
Rozumiem, czyli najpierw będziecie wywierać presję na państwowe banki, żeby podnosiły, chociaż nie potrzebują pieniędzy z lokat, ponieważ mają te pieniądze po prostu, żeby dawały mimo wszystko wbrew swojemu interesowi wyższe oprocentowanie lokat, a potem do klientów, żeby przechodzili do tych banków, które dają te wyższe lokaty.
Nie wbrew swojemu interesowi, bo tak jak mówiłem, to jest normalny mechanizm ekonomiczny przy wzroście stóp procentowych, przy podnoszeniu stóp przez banki centralne, oprocentowanie lokat powinno rosnąć.
A no, ale druga jest wtedy strona... normalny mechanizm, kiedy bankowi są potrzebne pieniądze od osób, które chcą lokować, żeby dawać kredyty, ale jeżeli bank ma pieniądze, nie potrzebuje ściągać tych lokat z rynku, a kredyty może udzielać, zwłaszcza jeżeli teraz liczba kredytów również spadnie w związku z tym, że po prostu ludzi nie stać na kredyty, na przykład mieszkaniowe.
Oczywiście, dlatego to jest pewne niebezpieczeństwo błędnego koła, przed którym musimy się ostrzec, ale równocześnie jednak no, nasze podejście jest takie, że ręka rynku, jakkolwiek niewidzialna, nie powinna być bezlitosna. I w związku z tym sektor bankowy, który miał i ma niesamowite żniwa w ostatnich latach, powinien również wykazać się pewną odpowiedzialnością. Oczywiście możemy wychodzić z takich bardzo twardych, smitowskich pozycji, no ale to nie jest punkt widzenia, który my uważamy za słuszny, który generalnie w Europie kontynentalnej jest uważany
za
słuszny.
Zostawmy to. Spodziewaliśmy się, że na konwencji padną jakieś deklaracje związane z 500+.
Ja się nie spodziewałem. Państwo dziennikarze się spodziewali i nakręcali się nawzajem.
Z tym, tak, że będą jakieś deklaracje związane z tym. Co dalej z tym programem?
Nie było żadnej deklaracji, bo to nie była konwencja programowa i zresztą staraliśmy się uprzedzać. Program funkcjonuje, program ma duże efekty i dobre efekty, wbrew temu, co nawet dzisiaj twierdziła jedna z posłanek Platformy Obywatelskiej. I na razie nie przewidujemy zmian. Oczywiście od samego początku.
Czyli ani w jedną stronę, ani w stronę zwiększenia tych kwot, które będą wypłacane, ani odwrotnie, na przykład w kierunku wprowadzenia jakichś ograniczeń związanych z wysokością wynagrodzenia czy wysokością dochodów?
Dziś nie ma żadnych planów zmian w programach społecznych, chociaż oczywiście to jest przedmiotem analiz, debaty.
I tutaj musimy postawić kropkę. Zaraz dokończymy w drugiej części, w części internetowej, bo w tej chwili żegnamy się z słuchaczami Radia RMF i przechodzimy właśnie do internetu. I kontynuując ten wątek, czyli rozumiem, że nie będzie również wprowadzenia jakichś obostrzeń związanych na przykład z dochodami, że będą otrzymywać tylko osoby.
Dziś nie ma takiego planu, nie chcemy, nie planujemy tutaj żadnych zmian, ale tak jak zacząłem mówić, oczywiście no, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, no również praktycy albo akademicy zajmujący się tematyką zabezpieczenia społecznego różnych analiz dokonują, różne pomysły pojawiają się w obiegu, warto zawsze mieć może nie dystans do nich, ale pamiętać, że coś jest dyskutowane, nie znaczy, że będzie wprowadzone. Mówię o rozwiązaniach i w jedną, jak pani ujęła tę stronę, i w drugą. Ale warto mieć różne koncepcje na podorędziu.
Tutaj już są zgodni wszyscy analitycy, że efekt, którego oczekiwaliście po wprowadzeniu 500+, czyli ten efekt taki demograficzny, że ma być zwiększona dzięki temu dzietność w Polsce, nie został osiągnięty albo w bardzo niewielkim stopniu. Więc w tej chwili to ma właściwie wymiar socjalny. Więc kwestia jest tego, czy PiS chce ten wymiar socjalny kierować również do tych osób, które są lepiej, powiedzmy, sytuowane.
Wymiar demograficzny oczywiście jest przedmiotem sporu ekspertów, bo niektórzy twierdzą, że spadek demograficzny byłby dużo większy, gdyby nie chociażby program 500+, no to będzie pewnie widoczne w jeszcze dłuższej perspektywie czasowej. Rzeczywiście jego wymiar walki z ubóstwem jest imponujący. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem i wykluczenia społecznego wśród dzieci na przykład spadł z ponad 22% do bodajże 13%. To też w odpowiedzi na słowa tych, którzy twierdzą, że program 500+ nie miał żadnych efektów. Nie ma przecież obowiązku pobierania tych pieniędzy. To też nikogo nie chcemy wykluczać. Każdy ma
czyli
prawo.
Czyli znowu pan jak do banków chciałby apelować.
Powiem, że trochę tak. No każdy zna swoje potrzeby i póki takich ograniczeń nie ma, każdy sobie zadaje pytanie. Niektórzy podchodzą do tego na zasadzie, jak dają, to biorę, mimo że to nie wiem, 1/100 moich miesięcznych dochodów. Mają do tego prawo. Inni mówią, zarabiam wystarczająco dużo, mogę nie brać. Odpowiedzialność każdego z nas tutaj indywidualna.
Prezes Kaczyński podczas konwencji sugerował, żebyście idąc w lód mówili, że za Platformy Obywatelskiej nie było pieniędzy, między innymi na przykład na 500+, bo były rabowane, a teraz pieniądze są, nie tylko na 500+, ale też inne ważne wydatki społeczne, no bo PiS zapanował właśnie nad tym rabunkiem. Może pan rozwinąć, o co chodziło?
My jedziemy spotykać się z Polakami, z naszymi współobywatelami. Lud tak trochę klasistowsko brzmi, więc proszę pozwolić, że jednak będę używał innych określeń. Tak, proszę uprzejmie. Spojrzę tylko do danych, żeby nie być gołosłownym. Sam program 500+, od wprowadzenia ponad 180 miliardów trafiło do Polaków. Z kolei skumulowana luka VAT w latach 2008-15, czyli rządów naszych konkurentów, ponad dobrze, 260 miliardów.
To był znowu powrót do tego wątku związanego z uszczelnieniem VAT-u, tak?
Między innymi chodzi o zwiększenie skuteczności ściągalności podatków. Chodzi o również o obniżki podatków, bo przecież to też nie jest tajemnicą, że obniżki podatków generują większą konsumpcję wewnętrzną, generują większe zyski firm, które się z kolei przekładają na nominalnie nawet wyższe wpływy niż przed tą obniżką. No, takie jest koło zamachowe gospodarki. Po prostu chodzi o to, że kiedy no się tak, nie kiedy, pozwala na
kiedy
nie
pan
pozwala
prezes
na piramidy
mówi o rabunku, o tym, że wcześniej była kradzież, był rabunek i tak dalej. Rozumiem, że chodzi mu o tą tak zwaną lukę w podatku VAT, co do której znowu z kolei ekonomiści są zgodni, że ona przynosi, może uszczelnienie tej luki przynosi kilka miliardów złotych rocznie, podczas gdy same wydatki na 500+ to jest około ponad 40 miliardów złotych rocznie i wszyscy wiemy, że to jest robione w tej chwili na kredyt po prostu, że się zapożyczamy.
No jednak mam sceptyczne podejście do tych twierdzeń, że to jest kilka miliardów rocznie, skoro tak jak mówiłem, w przeciągu tych 8 lat 2008-15 ta skumulowana luka VAT to było ponad 260 miliardów złotych. Kwoty tego rzędu podawała również przez lata w swoich raportach Komisja Europejska, więc oczywiście
no tak,
wiadomo, nigdy się
która przygotowuje raporty dla Unii Europejskiej, mówiła o tym, że w 2020 roku to uszczelnienie to mogło być góra 1%, 1,5% zwiększenie ściągalności, które przyniosło góra kilka miliardów złotych. To są oficjalne dane.
No w 2020, ale po pierwsze to jest już po 5 latach tego uszczelniania, no jest pewna granica uszczelniania. Wiadomo, że nigdy się tego nie zrobi w 100%, ale może albo wyciekać 70%, albo może wyciekać zarabiać 15%. No więc wiadomo, że te dochody, czy no tak, efekt uszczelniający w 2020 roku
tak
był
czy owak, nie
dużo...
są te pieniądze nie, tego rzędu, ja jakie mamy wydatki. Kiedy wreszcie PiS powie szczerze po prostu wyborcom, że te wydatki na przykład związane z 500+, są w tej chwili na kredyt, że na przykład tarcze kredytowe były sfinansowane z tego, że, znaczy tarcze covidowe były sfinansowane z tego, że po prostu zostało dodrukowanych 140 miliardów złotych. Kiedy zaczniecie po prostu szczerze o tym rozmawiać z wyborcami?
Już odpowiadam, to, że rozmawiamy szczerze zawsze, ale zaraz rozwinę tę myśl, dokończę tylko, bo jednak mam wrażenie, że te liczby, które podaje owa fundacja, raczej mają udowodnić pewną tezę niż być prawdą obiektywną, bo tak jak mówię, 20 rok to już jest szósty rok uszczelniania, więc wiadomo, że te efekty z każdym rokiem są mniejsze, bo największe sukcesy były na początku. I druga rzecz, no mówimy o VAT, mówimy o roku 20, czyli o roku pandemii, gdzie przez pół roku był lockdown. Przedsiębiorcy nie pracowali, obrót towarowy był dużo mniejszy, więc wiadomo, że wpływy z VAT i w ogóle wolumen VAT-u w obiegu jest zdecydowanie mniejszy. Jeśli chodzi z kolei o dług publiczny, ten dług publiczny jest miarodajny wtedy, kiedy nie podajemy go w wartościach nominalnych, bo co roku wzrasta PKB, co roku wzrastają dochody budżetowe, tylko jeżeli podajemy go jako procent PKB. I jako procent PKB on z roku na rok maleje. Było, jeżeli mnie pamięć nie myli, jedno tąpnięcie związane z pandemią właśnie, ale już wracamy na tą ścieżkę de facto obniżania długu publicznego.
Również podczas tej konwencji, o której mówimy cały czas, Jarosław Kaczyński mówił, że mamy wielkie inwestycje, o których zapominano przez wiele lat. Jest przede wszystkim centralny port komunikacyjny. W całych dziejach PRL-u, gdzie przecież takich inwestycji było wiele, żadna nie była taka wielka jak ta. Ale gdzie on jest właściwie, ten centralny port komunikacyjny, panie rzeczniku?
Jest inwestycją w trakcie realizacji. No to jest oczywiste, jeżeli się nie czepia słówek, czyli jest, czyli mamy wiele inwestycji, jest wśród nich, wśród tych inwestycji, które są realizowane. Część jest na ukończeniu, jak przekop Mierzei chociażby, część jest na zaawansowanym...
Nie, ale pan prezes wskazuje jako główną inwestycję, którą PiS się ma chwalić w rozmowach z elektoratem, ma wskazać centralny port komunikacyjny. Port, którego tak naprawdę jeszcze nie znamy nawet lokalizacji. Czy to jest naprawdę powód do tego, żeby się chwalić? Na razie są tylko gigantyczne wydatki na pensje zarządu i osób zatrudnionych w biurze.
No bez przesady, bo sugeruje pani tymi słowami, że tam ktoś siedzi i bierze pensję za siedzenie. A chyba wszyscy, którzy cokolwiek wiedzą na temat jakichkolwiek inwestycji, no zdają sobie sprawę, że zanim zostanie wbita pierwsza łopata, co jest oczywiście bardzo efektywne i można mówić, że prace ruszyły, wcześniej musi być zrobiona ogromna robota dokumentacyjna, polegająca na wykonywaniu planów, na uzyskiwaniu pozwoleń, zgód, opinii i to wszystko się dzieje. Został już przecież wybrany...
Proces zaczął się 5 lat temu i to dzisiaj właśnie nawet nie znamy lokalizacji dokładnej tej inwestycji.
Jest przedstawionych bodajże w tym momencie 2 lub 3, mogę się mylić, bo nie śledzę aż tak dobrze, potencjalne, znaczy finalne lokalizacje, z których będzie wybrana ta ostateczna, no ale oczywiście możemy tutaj...
I kiedy ona zostanie wybrana? Kiedy zostanie wskazana ta ostateczna lokalizacja?
Nie podam terminu, bo mówię, nie zajmuję się na co dzień CPK-iem. Sprawdzę, z przyjemnością sprawdzę
i
dam znać.
Ale to ma być ta inwestycja, którą się chcecie chwalić, a pan musi mieć się na wyrywki.
Pani redaktor, dobrze. Sprawdzę, bo tak jak mówię, nie wiem, czy jest to ten rok, czy rok następny. Tylko że przy całej tej dyskusji o CPK mamy na razie takiego ping-ponga, który oczywiście jest może retorycznie nawet dość dość efektywny. To znaczy, no gdzie jest inwestycja, przecież nic nie ma. No ale chyba nikt nie oczekuje, że inwestycja tego rzędu, nie tylko przecież sam port lotniczy, ale również cała infrastruktura, chociażby kolejowa, że powstaje taka inwestycja w 2 albo w 3 lata. Wiadomo, ile powstawał znacznie mniejszy w swoim projekcie port lotniczy Berlin-Brandenburgia, no, który często się pojawia w kontekście dyskusji o CPK. Wiele, wiele lat. I dlatego oczywiście zawsze będę na przegranej pozycji, póki tam nie zacznę nie wyrastać terminal, bo zawsze będzie można powiedzieć, no przecież tam jest pole, bo to jest jak z górą lodową.
No, do pewnego momentu. Za półtora roku kończy się kadencja PiS-u i nie wiadomo, czy do władzy nie dojdzie ktoś, kto będzie na przykład miał odmienne zdania na temat sensowności, celowości w ogóle budowy
będziemy
tego
robić,
centralnego
będziemy
portu
robić wszystko, żeby tak się nie stało, bo rzeczywiście są tacy w Polsce, którzy będą twierdzić, że ów wspomniany Berlin-Brandenburgia jest wystarczający, bo przecież już to słyszeliśmy.
Czyli o tym właśnie pan prezes mówił, kiedy mówił, że ta inwestycja odpowie na pytanie, czy w Berlinie, czy w Warszawie. Był taki entuzjazm sali, ja nie zrozumiałam do końca, o co chodziło, ale rozumiem, że chodziło o ten właśnie środek ciężkości.
Naprawdę pan redaktor nie zna tej wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, mówiącego, że trzeba się zastanowić, po co nam taki wielki port lotniczy, bo przecież jest już w Berlinie?
No ale jest już właśnie w odróżnieniu
no,
od tego.
No ale wie pani redaktor, to na tej zasadzie można powiedzieć, że to rząd też już jest w Berlinie. Dziennikarze no też już są w Berlinie. Jednak jesteśmy suwerennym państwem.
Nie, tutaj
państwem.
Kierujemy się jednak ekonomicznymi, myślę, względami. Mamy inne porty i tutaj też jest wiele opinii na temat tego, czy przy istnieniu obecnych lotnisk, które w części mają problem z utrzymaniem się bieżącym, na przykład port w Łodzi, którego historię znam dosyć dobrze, czy konieczne są tego typu inwestycje i po prostu bardzo...
To jest zupełnie inna historia. Wiele tych kosztowne portów lotniczych są to inwestycje samorządów, które no, być może nie zawsze są w stanie udźwignąć tego typu działania. CPK ma zupełnie inną filozofię. Ma być hubem nie tylko dla Polski, ale dla całego naszego regionu. Ma być miejscem, skąd gdzie lot będzie, polski przewoźnik będzie przywoził pasażerów, żeby stamtąd latać w różne kierunki świata. No tak działają dzisiaj wielkie linie lotnicze. Turkish to samo robi w Stambule, Lufthansa robi to we Frankfurcie i w Monachium. No to jest, pani redaktor, z lubością cytuję różne fragmenty wystąpienia pana prezesa. No właśnie nie poddawajmy się tej mikromanii, o której mówił pan prezes też w czasie konwencji. To znaczy Polska też może. Nas też, my też jesteśmy krajem, który ma prawo do własnych linii lotniczych, do tego, żeby one konkurowały w Europie, a nie, że tylko siedzieć cicho jak mysz pod miotłą.
Dlaczego podczas konwencji w ogóle nie wspomniano tego sukcesu, czy ogłoszonego wcześniej jako sukces faktu, że zaakceptowany został Krajowy Plan Odbudowy?
Siłą rzeczy w wystąpieniu podczas konwencji musiała pewna selekcja tematów następować, bo oczywiście materiału jest na wiele godzin wystąpienia, tylko obawiam się, że było
no tak,
już dość ciepło.
Ale oto bitwa
obawiam
trwała
się,
wiele miesięcy.
Że słuchacze mogliby...
Ale bitwa w tej sprawie trwała wiele miesięcy. Już ileś razy PiS ogłaszał sukces w tej sprawie, że już jesteśmy prawie o krok od sukcesu i już ten sukces blisko. A kiedy w końcu to się udało, to na konwencji o tym nie było ani słowa.
Bo jest to sprawa tak świeża, że jest doskonale ciągle pamiętana, jest w obiegu medialnym, bo dzieje się tu i teraz.
A nie dlatego, że przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała, że plan jest zaakceptowany, ale środki zostaną wypłacone wtedy, kiedy zostaną spełnione te warunki dotyczące praworządności?
Ale przecież te warunki spełnia właśnie ustawa, która jest w Senacie. Byłem, muszę powiedzieć, ale być może to taka forma jest przyjęta, że póki prezydent nie podpisał, to pani von der Leyen się wypowiada dość zachowawczo, bo muszę powiedzieć, że byłem trochę zdumiony, bo ta wypowiedź brzmiała trochę tak, jakby zupełnie do niej nie dotarły informacje.
Ale to jest jeden z warunków i to tylko częściowo też według prawników spełnione, a na przykład przywrócenie sędziów do orzekania nie zostało do tej pory spełnione. Jeden sędzia został przywrócony według i to nie na stanowisko zajmowane wcześniej.
Według prawników Kancelarii Prezydenta, która była gospodarzem tego projektu, ten projekt konsumuje ustalenia, które zostały poczynione. No, jeśli chodzi o przywracanie sędziów, to zaiste nie jest to rolą parlamentu. Tak jak nie jest rolą parlamentu, co próbuje robić Senat, jednak się w moim przekonaniu nieco zagalopowując, to znaczy zdejmowanie sędziów z urzędu z ustawą, no to nie jest rola parlamentu. I tak samo przywracanie sędziów w ramach procedur dyscyplinarnych, jednak władzy sądowniczej.
Podczas konwencji nie było też mowy o tym, w jakim układzie będziecie szli do wyborów. Czy wiadomo już, czy trwają dyskusje na ten temat, czy idziecie z Solidarną Polską, czy będą wspólne listy, czy też na przykład ta partia będzie oddzielnie szła do wyborów?
Mowy być o tym nie mogło, bo tak jak nie była to konwencja programowa, tak nie była to konwencja wyborcza, czy przedwyborcza, czy będąca częścią kampanii. Przed chwilą sama pani powiedziała, że do wyborów jest jeszcze półtora roku. Chyba nikt nie układa list na tak długi czas przed wyborami.
I na tym musimy niestety na dzisiaj zakończyć, chociaż pytań jest jeszcze wiele. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję serdecznie, miłego popołudnia.